Tu Radio Maria, katolicki głos w naszych domach. Gorąco witamy i pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Maria. Rozpoczynamy wieczorne rozmowy niedokończone. Będzie to, drodzy Państwo, kontynuacja tematu, który z naszym gościem został podjęty w pierwszej części. W telewizji Trwam i w Radiu Maria tuż po godzinie 18. Polska prezydencja w Unii Europejskiej. Minęły 2 miesiące. W studiu Radia Maria witam serdecznie pana profesora, doktora habilitowanego Mieczysława Rybę, wykładowcę Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Witam panie profesorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
I na początku naszego spotkania poproszę o słowo wprowadzające do tematu dzisiejszej audycji.
Szanowni radiosłuchacze, główna teza, jaka przyświecała euroentuzjastom, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, brzmiała następująco. Wprawdzie wchodząc do Unii rzeczywiście tracimy pewne atrybuty suwerenności, ale zarazem osiągamy pewien wpływ na całość Unii poprzez taki rozmyty obszar decyzyjny, poprzez to, że będziemy mieć ludzi w Parlamencie Europejskim, poprzez to, że w Radzie będziemy Unii mieli siłę głosu. No i wreszcie, że będziemy tą prezydencję też mieć półroczną, tak jak każdy z członków Unii. Rzeczywiście mniej więcej taką tezę też starano się pokazać ludziom, kiedy tę prezydencję obejmowaliśmy. Było to huczne, było to propagandowo mocne i wydawało się, że no rzeczywiście w tej chwili osiągniemy tutaj takie cele, które mogliśmy planować przez wiele lat, no bo rzeczywiście to przewodnictwo jest. Zapomniano dodać, że to jest raczej z definicji taki element organizacyjny, a nie decyzyjny, bo Unia u samego początku, a już na pewno wtedy, kiedy myśmy do niej wchodzili, na takich, a nie innych warunkach, no, ufundowana była przez wielkich graczy i główne cele, jakie realizuje, główne sposoby tej integracji są definiowane przez dwa główne ośrodki, Paryż i Berlin. Problem wyszedł i wszystko zostało obnażone w sposób bardzo mocny ze względu na to, że Unia przeżywa potężny kryzys. W Polsce się o tym nie mówi, w Polsce się mówi o inwestycjach, w Polsce się mówi o stadionach, natomiast Unia przeżywa potężny finansowy kryzys, szczególnie ta część Unii, która zintegrowała się w pierwszej prędkości. Nas straszono, że jeśli nie będziemy się wpisywać w kontekst traktatu lizbońskiego, innych traktatów, które budują superpaństwo, jeśli nie przyjmiemy waluty euro, no to będziemy po prostu w tej drugiej prędkości. Tymczasem największe problemy nie przeżywa Europa drugiej prędkości, tylko pierwszej prędkości, to znaczy strefa Eurolandu, tam gdzie mamy wspólną walutę. Ponieważ w wiele krajów tegoż też właśnie strefy wspólnej waluty zadłużyło się niepomiernie. Mówimy tutaj o kryzysie greckim, ale mówi się o hiszpańskim, mówi się o włoskim, mówi się o irlandzkim, a więc cały szereg krajów wpadło w tarapaty, które mogą doprowadzić całą Unię Europejską i całą tę strefę do rozpadu. Dlatego raz za razem ci wielcy gracze organizują pomoc finansową, pomoc kredytową dla tych poszczególnych krajów, no po to, żeby to wszystko ratować. Ale to nie jest bez znaczenia. To znaczy nie bez ceny. Ceną za to jest wymuszanie pewnych oszczędności i pewnych rozwiązań instytucjonalnych, które mają jak gdyby wprowadzać kontrolę nad budżetami poszczególnych krajów. Tę kontrolę ma sprawować Bruksela, ale realnie ci wielcy gracze. Nawet mówi się dzisiaj o stworzeniu tak zwanego rządu gospodarczego w Europie, który by określał maksymalną wielkość deficytu, który by określał podatki itd. A więc przejmowałby praktycznie kontrolę nad budżetami poszczególnych krajów. Oczywiście to jest droga pewna, ale o tym mówiła Angela Merkel, prezydent Sarkozy zupełnie niedawno. Również zupełnie niedawno decydowano o kolejnej transzy pomocy dla Grecji. I co ciekawe, ta polska prezydencja, bo niby jesteśmy w tej wspólnej Europie, która miała prowadzić, która miała proponować rozwiązania dla jakichś głównych problemów, które Europę dotykają, na te spotkania nie tyle nie zostaliśmy w sensie decyzyjnym zaproszeni, czemu nawet nie można się do końca dziwić, bo nie mamy aż takich finansów, ale nawet premier polskiego rządu do zdjęcia nie był zaproszony lub żeby to ogłaszać no w sposób właśnie taki, że jest ktoś, kto reprezentuje tę Unię tu i teraz. Tę Unię tu i teraz w sensie formalnym niby reprezentuje Polska, a w sensie realnym w ogóle to nie ma znaczenia. W związku z czym, po co ta prezydencja była okrzyknięta takim, jak wiemy, wielkim sukcesem. Ogłoszono ileś tam priorytetów. One po pierwsze mają ogólny charakter, po drugie rozproszony w sensie powiedzmy jakichkolwiek tam celów, które w pół roku można by było zrealizować. I tak naprawdę minęło 2 miesiące i oprócz tego fetowania prezydencji nic realnego się nie wydarzyło. I istnieje potężna obawa, że też nic realnego się nie wydarzy. Znaczy, widać bardzo w tej sytuacji, że oczywiście wielkiej gry takiej na płaszczyźnie ogólnoeuropejskiej, polegającej na tym, że będziemy powiedzmy rozstrzygać o losach Hiszpanii, Włoch zadłużonych, czy Irlandii, czy Grecji, oczywiście takiego wpływu mieć nie możemy. No ale mając te narzędzia, one jakieś są, możemy proponować, możemy inspirować pewne spotkania decyzyjne również w aspekcie chociażby regionu, w którym się poruszamy. A ten region, pamiętajmy, ma swoje problemy, ma swoją specyfikę i powiedzmy sobie szczerze, pojawia się pewna koniunktura dla tego regionu, ponieważ te wielkie kraje do tego stopnia są zaangażowane łataniem dziur, które same stworzyły, że nawet nie za bardzo są w stanie spacyfikować sytuację z ich punktu widzenia niekorzystnej, a mam tutaj na myśli to, co się dzieje na Węgrzech. Na Węgrzech, przypomnę, premier Viktor Orbán zrezygnował z tych nadmiernych kredytów, które mu oferowano, prowadzi racjonalną politykę oszczędnościową, rozlicza tych, którzy te kredyty w sposób rabunkowy brali. To wszystko się nie podoba w Europie, ale tej reakcji nie ma. Pytanie jest, dlaczego w Polsce nikt nie wpadł na pomysł, ażeby spróbować no, tę odważną niezwykle grę, jaką Węgrzy prowadzą, żeby w jakiś sposób wesprzeć, żeby w jakiś sposób uzgodnić główne cele prezydencji. Tak się dobrze złożyło, że pierwsze półrocze tę prezydencję prowadzili właśnie Węgrzy, a drugie Polacy i można było to przy jeszcze jakimś porozumieniu z Czechami jakoś racjonalnie ułożyć, żeby jakieś chociaż 2 czy 3 konkretne rzeczy zrealizować, co było, dawałoby podstawę do szerszej współpracy w przyszłości. Natomiast polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które w pewnym sensie jest odpowiedzialne też za to, jak ta polityka zagraniczna w Europie wygląda, również premier, ale przede wszystkim Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, zamieniło się troszkę w instytucję, no byśmy powiedzieli, nie tyle realnie działającą w celu osiągania pewnych celów, co realnie osiągającą pewne PR-owskie, nieraz skandaliczne, jak gdyby działania medialne, ja przypomnę, oraz reakcje dyplomatyczne, no, które są dosyć kuriozalne, bo wyobraźmy sobie, co się na płaszczyźnie takiej, powiedzmy, medialnej odbywa notorycznie, ale nie tylko medialnej, i rzeczywistej, i naukowej, i po prostu w sferze publicznej. Bardzo duże Polska cierpi jej dobre imię, chociażby po publikacjach książek Grossa. Wyobraźmy sobie, żeby minister spraw zagranicznych ni stąd, ni zowąd by stosował notę dyplomatyczną do Stanów Zjednoczonych, żeby zainterweniował rząd amerykański w stosunku do Jana Tomasza Grossa, bo takie książki się ukazały w Polsce. No, każdy by się pukał w głowę i mówi, co ma rząd do tego oto obywatela, który wyraża takie, a nie inne poglądy. Tymczasem proszę zauważyć, że nie w takiej sprawie, ale w sytuacji krytyki, słusznej krytyki postępowania rządu polskiego, która się dokonała, mówimy tutaj o wystąpieniu ojca dyrektora, no, jest reakcja dyplomatyczna na poziomie Watykanu ministra spraw zagranicznych i to jest okrzyczane jako wielki sukces, to jest okrzyczane jako jakiś gest racjonalny. Oczywiście to powoduje raczej kompromitację polskiej polityki zagranicznej, a nie jej realne cele. Co więcej, to Ministerstwo Spraw Zagranicznych i sam minister na portalach społecznościowych zaczyna prowadzić pewną grę, również taką grę medialną dotyczącą różnych kwestii, czy to powstania warszawskiego, czy innych rzeczy, co powoduje, że miast w cichości, ale jednak realnie realizować jakieś cele, to zaczynamy, zaczyna to ministerstwo funkcjonować no niemalże jak, jakby je prowadził Janusz Palikot, czy ktoś, kto następuje po nim w sensie politycznym, a więc generuje się pewne skandale, miast realizować pewne realne cele. Jeśli tak, to znaczy, że nie za bardzo widać inne perspektywy, inne realne wizje, które mogłyby być tam realizowane, a bardziej chce się imponować do wewnątrz, to znaczy pokazywać, w jaki to sposób jesteśmy w stanie pozyskiwać chociażby elektorat lewicowy. Otóż wydaje mi się, że tak też wygląda sprawa z prezydencją, to znaczy ona o wiele bardziej jest nakierowana do wewnątrz, bo jest w tej chwili kampania wyborcza, w ogóle jest jakiś taki, powiedzmy, PR-owski wymiar tego, co zwiemy polityką, bo to dominuje w sferze rzeczywistej. I to jest o wiele ważniejsze, żeby się pokazać na salonach i pokazać też społeczeństwu, jak to jesteśmy dobrze postrzegani przez Europejczyków, jak to bardzo nas klepią po plecach i jakie to są wielkie w związku z czym sukcesy, niż osiągnąć coś, co byłoby realne. Bo pamiętajmy, że oprócz tego, co zwiemy wewnątrzeuropejską polityką, to jest jeszcze tak zwana zagraniczna polityka Unii Europejskiej. Jest coś w rodzaju Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jest coś w rodzaju prezydenta Unii. Oczywiście to są atrapy tej realnej polityki, bo tą realną politykę zagraniczną Unii Europejskiej kto inny prowadzi. Tą realną politykę zagraniczną prowadzą na przykład Niemcy, którzy jak mówią już w mediach, jak pisze się w mediach, no wręcz czują, że ta Europa jest dla nich za ciasna, że powinni wyjść poza kręg Unii Europejskiej i tworzyć wielkie takie przestrzenie koalicyjne z Moskwą i z Pekinem. W związku z czym to się na naszych oczach realnie dokonuje, co oczywiście zamyka taką możliwość w Europie centralnej budowania suwerenności, podmiotowości państw. I to zawsze było dla nas niebezpieczne, porozumienie niemiecko-rosyjskie. Ono się realizuje praktycznie chociażby w tym Nord Streamie, w tym gazociągu, który idzie po dnie Bałtyku, jak gdyby omijając zupełnie polskie interesy i polskie terytorium. To wszystko powoduje, że po prostu też nie występujemy jakkolwiek. Oczywiście można powiedzieć, że to musiałoby się dziać przy jakichś trudnościach, mogło być zrealizowane lub nie, ale w ogóle nie definiuje się takich celów, żeby temu przeciwdziałać. Co więcej, prezydent Komorowski, no też pokazując pewną wizję swojej prezydentury, a więc również tę wizję prezydencji, bo to się jak gdyby w kontekście mieści, mówił, że my chcemy jak gdyby być takim elementem jednoczącym, czy podbudującym tę jedność między Berlinem a Europą, znaczy między Moskwą a Europą, czyli między Berlinem a Moskwą i nie powodujemy tutaj jakichkolwiek kłopotów i tak pewnie po części ten rząd jest postrzegany. Tylko pamiętajmy o tym, że rząd chwalony na salonach europejskich to niekoniecznie jest rząd, który powinien być chwalony przez obywateli ze względu na osiąganie realnych celów. I to jest najbardziej smutna rzecz, że gdzieś, jeszcze raz mówię, to jest mniej więcej, ktoś powie, no ale raz za razem rząd się czymś jest w stanie pochwalić, no bo coś się w Europie wydarzyło, my w tym współuczestniczymy. Ja to w pierwszej części audycji porównałem do takiej sytuacji niektórych polityków, czy jakiegoś tam lokalnego polityka, który miał zbierać podpisy, dowiedziawszy się, że budują jakiś przystanek, że budują jakiś kawałek drogi i on zbierał, czy mają budować, zbierał podpisy, aranżując obywateli, żeby rzeczywiście to wymusić. Oczywiście to było w planie, a on później się chwalił, że to wymusił. Niektórzy publicyści mówią, że cała polityka zagraniczna w tej chwili polega na tym, żeby wychwycić, co Berlin, jaki cel sobie stawia, jaki ma cel do realizacji. Jeśli się wychwyci, o co im chodzi, to później się ogłasza, że to jest też nasz cel, i ogłasza się sukces wewnątrzkrajowy. O proszę, jak zrealizowaliśmy tę wielką rzecz. To taka sytuacja oczywiście na zewnątrz Unii, ale porównywalna. Wielu obserwatorów, kiedy rząd polski ogłosił analogiczne stanowisko do Berlina i Moskwy, jeśli bierzemy pod uwagę konflikt w Libii, to nie chodzi o to, czy Polska miała się tam angażować, czy nie. Rząd polski powiedział, że się nie angażuje. I rzeczywiście, gdyby Kaddafi nie upadł, to by stwierdzono, proszę, zachowaliśmy dystans. Ale kiedy Kaddafi przegrywa, no to mówi się, że Polska tam podsyłała broń rebeliantom i to było elementem sukcesu, jest to triumf polskiej polityki zagranicznej. Triumf polskiej polityki zagranicznej jest wtedy, kiedy się osiąga jakiś realny cel. Mały, duży, średni, jest on do zdefiniowania, jest on do określenia, jest on w konkrecie, a nie w tym, że w taki czy inny sposób podepniemy się pod cele obcych mocarstw lub że nas ktoś poklepie po plecach, co i teraz na to nawet nie mają czasu. Jest pewien brak w Platformie, wyraził to też premier, no że kiedy były te spotkania na szczycie Angeli Merkel z prezydentem Sarkozym, to nie zaproszono go nawet do zdjęcia i to rzeczywiście są pewne porażki, takie byśmy powiedzieli marketingowe w trakcie kampanii wyborczej. No ale myślę, że to jednak zostanie jakoś osiągnięte, że jakieś spotkanie zostanie zaaranżowane. Nawet wykorzystuje się to do tłumienia pewnej wolności słowa. Ja sądzę, że ta wypowiedź ministra Sikorskiego, ta nota dyplomatyczna do Watykanu wpisywała się w pewien kontekst stwierdzenia, że w czasie prezydencji polskie społeczeństwo nie powinno protestować przeciwko rządowi, żeby tego rządu nie kompromitować, żeby nie kompromitować państwa polskiego. A więc ta prezydencja jest, po prostu zastępuje wszystko, że ewentualne protesty społeczne w czasie właśnie przewodnictwa Polski, no byłyby działaniem wbrew interesowi Polski. Krytyka rządu w czasie przewodnictwa Polski jest działaniem wbrew interesowi Polski. Natomiast cały kontekst tak zwanej integracji europejskiej ma jeszcze taki wymiar, byśmy powiedzieli, ideologiczny. Otóż trzeba pamiętać, że to, co się dzieje, chociażby co się działo na ulicach Hiszpanii, kiedy mieliśmy Światowe Dni Młodzieży, kiedy wizytował Benedykt XVI, jest pewnym odzwierciedleniem aktywności sił lewicowych, które starają się manifestować swoją ideologię i pewną wizję państwa i tej wizji zjednoczonej Europy. I to, w jaki sposób nasze władze upodabniają się do tego wzorca tak zwanej nowej lewicy, no jest wyrażone chociażby tym zapowiedzią ustawy o związkach partnerskich, czy różnorakimi antyklerykalnymi wypowiedziami głównych polityków Platformy Obywatelskiej. Oczywiście tu jest pragnienie sięgnięcia po elektorat lewicowy, ale wydaje się, że jest też dziwne pragnienie upodobania czy upodobnienia się do tych sfer lewicy europejskiej mającej potężne wpływy na salonach brukselskich. W celu jakim? No po pierwsze, że te kręgi zachodnie mają wpływ na to, co się w Polsce dzieje w sferze medialnej, kapitałowej, politycznej. A po drugie, dla wielu polityków sens polityki zagranicznej jawi się nie tyle, żeby osiągać jakieś realne cele dla państwa, co jawi się w takim kontekście, żeby osiągać jakieś intratne stanowiska w perspektywie czasu w Brukseli. I oczywiście jacy politycy mają szansę zająć wysokie stanowiska, intratne, wysokopłatne w Brukseli. Otóż no tacy, jakich dzisiaj widzimy na tych samych szczytach, czyli po prostu ulegli, nie tacy, którzy się kłócą o swoje, ale względnie ulegli, którzy no będą w jakiś sposób wykonywać te główne założenia wielkich graczy, którzy finansują całą tę rzeczywistość. Więc wydaje się, że marzenia wielu takiej uległości, takiego upodobniania się w hasłach i w zachowaniach do tej lewicy europejskiej łączą się, i tu z przykrością wydaje się należy stwierdzić, z takim pragnieniem osobistej kariery, która rzeczywiście w tym sensie jest realna. Ona nie jest, to znaczy w wielu wypadkach ci, którzy się na tych salonach później znajdują, nie tyle osiągają jakieś realne interesy polskie, co najwyżej prywatne i jakichś skutków wielkich finansowych czy prawnych, czy jakichkolwiek politycznych nie widać na tej płaszczyźnie wielkiej gry, która się dokonuje wewnątrz Unii. A pamiętajmy, te zmagania ciągle się dokonują. I dokonują się one nie tak, jak nam tutaj mówiono, jak wielu myśli do dzisiaj, że tu mamy do czynienia z jakąś iluzoryczną wspólnotą, z jakimś kolektywnym podejmowaniem decyzji. Są kręgi decyzyjne i ten najważniejszy krąg decyzyjny skupia się na linii Paryż-Berlin, jeśli bierzemy Unię. Oni wyznaczają główne wektory polityki zagranicznej, finansowej. Jeśli oni nie uratują euro, jeśli Niemcy nie uratują euro w takich krajach jak Hiszpania, Włochy, czy Grecja, czy Irlandia, to ono upadnie i pójdzie jak domino. Czy my powinniśmy współdecydować nieco. Pamiętajmy, że to jest wszystko system naczyń połączonych. Jeśli w jednym kraju nastąpi kryzys, to czy my jesteśmy w strefie euro, czy nie, to pójdzie lawina przez całą Europę, a może i świat. W związku z czym naprawdę ta decyzyjność powinna w jakimś sensie być, zwłaszcza jeśli mówimy o czymś takim jak rząd gospodarczy w Europie. Kraj, który jest przewodniczy Unii, który dzierży w swoich rękach prezydencję tak zwaną, absolutnie jest pomijany, no bo nikt nie ma czasu na rozmawianie z drugorzędnym partnerem. No i tutaj jest pewne, wydaje mi się, niezadowolenie, no bo przecież są wybory, a nikt się nie spotkał i nie pokazał, jacy my jesteśmy ważni. No nikt nie powiedział, jacy nasi politycy są piękni. Więc sądzę, że tutaj we wrześniu będzie taka silna próba, ażeby tą urodę dostrzeżono. Tą urodę w postaci, no mimo wszystko, pewnej bierności czy pewnego pozoranstwa. Polityka zagraniczna i ta cała prezydencja zredukowana do takiej reprezentacji, do organizowania, do tych funkcji organizacyjnych, spotkań różnorakich, to nie jest żaden cel godny polskiej polityki zagranicznej i nie jest to żaden cel, który moim zdaniem coś dobrego Polsce przyniesie. Natomiast konsumowanie tych rzeczy, które powinny być wykorzystane dla dobra Polski w celach propagandowych, no to jest niestety tak jak z wieloma dziedzinami w polityce polskiej, że mamy do czynienia z taką rzeczywistością troszkę neogierkowskiej propagandy sukcesu. Wtedy też było i w sferze polityki zagranicznej mówiono, jakie to mamy osiągnięcia w pokoju na świecie i w sensie polityki ekonomicznej. Tylko pamiętajmy, że balon taki dmuchany propagandowy, on w pewnym momencie pęka. Tak jak pękają kraje i jak pęka w tej chwili nasz budżet w sytuacji bardzo dużych kredytów, które trzeba spłacać. I pytanie jest, jak szybko jesteśmy w stanie się przebudzić, ażeby po prostu ten rząd zrecenzować w obszarze, no w tym wypadku mówimy polityki zagranicznej, ale wydaje się w wielu innych dziedzinach jest podobny. Dziękuję bardzo.
Panie profesorze, czas prezydencji Polski w Unii Europejskiej zbiega się z czasem wyborów parlamentarnych do parlamentu i senatu. Co będzie dominantą? Jak można określić te wpływy prezydencji na czas wyborów, wyborów na czas prezydencji? Czego możemy spodziewać się w najbliższym czasie?
Gdybyśmy mieli do czynienia naprawdę w Polsce z pluralizmem medialnym, z wolnymi mediami, gdzie można by recenzować to, co się w Polsce dzieje, to czas wyborów byłby doskonały dla prezydencji po to, żeby wymusić na rządzących jakieś realne dokonania na arenie międzynarodowej w sferze, powiedzmy, polskich interesów, no powiedzmy rolnictwa, żeby wyrównać dopłaty. Możemy sobie tylko jeden cel wziąć. Na pół roku w zupełności wystarczy, gdyby tak było. I byśmy przez ten czas mogli absolutnie ocenić, czy rządzący to osiągnęli, czy są na drodze do osiągnięcia, no wiadomo, to jest jeszcze parę miesięcy. Jeśli nie, no to oceniamy, nie osiągnęli. Natomiast więc to by było skonsumowanie tej kampanii wyborczej po to, żeby prezydencja była skuteczna. Natomiast w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z tak daleko posuniętym monopolem medialnym w drugą stronę, to sytuacja jest dokładnie odwrotna. Konsumujemy prezydencję po to, żeby osiągnąć większy wynik wyborczy, ale w znaczeniu czysto propagandowym. Czyli, że nie po to jesteśmy w prezydencji, żeby osiągnąć jakiś cel, tylko żeby blichtru było maksymalnie dużo, żeby było dużo tych światełek, tych spotkań takich o wszystkim i o niczym, i żeby było jakiś pochwał parę, po to, żeby osiągnąć większy cel wyborczy, propagandowy, bo się pokaże, wszyscy nas lubią i klepią po plecach. Tylko pamiętajmy o tym, że to jest dokładnie odwrotnie, jak powinno być. Czyli powinno być tak, że kampania powinna motywować do realnych celów, a nie, że prezydencja jest po to, żeby tylko to rozpuścić na to, że ktoś nas poklepie po plecach, my nie będziemy się buntować, my nie będziemy się o coś kłócić, w związku z czym poklepywanie będzie na pewno obfite, ale co z tego, skoro nic realnego się nie osiągnie. A pamiętajmy, że zwykły obywatel jest jednak przedmiotem pewnego obiegu medialnego. I jeśli tutaj nie ma odpowiedzialności medialnej czy dziennikarskiej, w tym sferze takiej właśnie bardzo brutalnej recenzji rządzących, no to trudno oczekiwać, żeby do obywatela dotarło, jak jest naprawdę. Bo można obywatelowi pokazać, no stadion stoi tam zapożyczone, niezapożyczone, no i to jest cała wizja tego, co on może w konkrecie zobaczyć. Tymczasem Tymczasem tutaj są sprawy o wiele bardziej poważne. Wydaje mi się, że w poważnych krajach i biznes, jeśli jest rodzimy, i media, jeśli są rodzime, są w stanie tego typu recenzje rządzącym przeprowadzić. I w tym sensie kampania wyborcza byłaby doskonałym czasem takich rozliczeń, wymuszeń, żeby rządzący jeszcze bardziej zainteresowali się tym, co jest interesem narodowym. Ja tę politykę lat ostatnich kilku oceniam jako jednak odwrotną. To znaczy największe sukcesy są w sferze propagandowej i wydaje się, że wiele rzeczy zostało zaprzepaszczonych po to, żeby zamienić to tylko na efekt propagandowy. Sprzedanych tylko po to, żeby zamienić na efekt propagandowy. Wiele też przedsiębiorstw się sprzedaje po to, żeby osiągnąć doraźne cele, powiedzmy budżetowe, a własność sprzedaje się tylko raz. To tak u nas jest niestety. I to jest wielkie niebezpieczeństwo, które oczywiście, ktoś powie, prezydencja nie jest jakimś czasem, że można osiągnąć, niesamowite jakieś miliardy, ale zawsze coś można osiągnąć. Pytanie jest, co w konkrecie. Gdybyśmy podsumowali te 2 miesiące, to konia z rzędem temu, który wymieni jedną rzecz. Ktoś powie, ale nic się w Europie takiego nie decydowało. Decyduje się przyszłość Unii w sferze jeszcze głębszej integracji, czyli budowy jeszcze bardziej ścisłego superpaństwa w stylu rządu. Jeśli jest rząd gospodarczy, to jaki jeszcze nam jest potrzebny? Jaki jeszcze może być ważniejsza rzecz, prawda, w sferze decyzyjnym? I tu oczywiście, że to na lata jest kierowane, ale my mamy przewodnictwo Unii, w ogóle nawet nie jesteśmy o tym informowani. Zresztą, powiedzmy sobie szczerze, jeśli ktoś z zewnątrz Unii chciałby się dowiedzieć, jaka będzie przyszłość, jakie będą kierunki rozwoju tej Unii, to nikt nie zadzwoni przecież do Warszawy, nie zapyta się, albo się nie po co. Pojedzie do Angeli Merkel albo do Sarkoziego i się dowie. I tam mu powiedzą, że będą mniej więcej takie kierunki rozwoju, że mamy takie... I tak to mniej więcej będzie realizowane. A my co najwyżej będziemy uważać, czy ogłosimy, czy nasz rząd ogłosi, że to jest jego sukces. Że sukcesem jest na przykład porozumienie niemiecko-rosyjskie. Wielki sukces polskiej dyplomacji. No cudownie, tylko i się śmiać. Tylko, że sytuacja jest po prostu katastrofalna. To jest zawsze dla nas niekorzystne. Geopolityka jest prosta dosyć po PiSie. I jeśli tak to wygląda, mówię, przypominają się troszkę czasy XVIII-wieczne.
Jeszcze jedno pytanie i podejmujemy telefony od naszych słuchaczy. Panie profesorze, zaznaczył pan obecność bardzo mocnej linii geopolitycznej Paryż-Berlin, czyli te wpływy francusko-niemieckie. Z drugiej strony pan profesor mówił o tym, że jednak podczas prezydencji dla interesu narodowego można coś ugrać, więc pytam się rzeczywiście, co w tej konkretnej, realnej sytuacji, w której znalazła się Polska, można by było dla Polski ugrać podczas trwania prezydencji?
Ja myślę, że gdyby się rząd uparł na przykład co do wyrównania dopłat dla rolników, to są duże szanse, że mógłby ugrać. Oczywiście stawiając to jako bardzo istotną kwestię, nie tylko dla Polski, ale na przykład dla innych krajów Unii. Lub wpisać się w pewne cele, na przykład budowania środkowoeuropejskiego mostu energetycznego, a więc celu, który postawili Węgrzy, i pociągnąć go dalej, bo to wiadomo, że też jest korzystne z punktu widzenia polskiego. A więc to są przykładowe dwa elementy, które można by było zrealizować. Oczywiście tu się mówi, że sukcesem polskiej prezydencji będzie jakieś otwarcie na wschód, na Ukrainę, w sensie jakichś tam handlowych rzeczy, ale on to się tak będzie dokonywać, bo takie generalne są linie polityki unijnej. Że Chorwacja wejdzie w tym czasie do Unii, ale ona i tak wejdzie. Czy my byśmy byli szefami tej Unii, czy szefowaliby Portugalczycy, czy tam powiedzmy Włosi, czy ktokolwiek inny, bo to nie są jak gdyby rzeczy, które wynikają z czego innego, jak tylko z kalendarza. Ja mówię o czymś, co wprowadza się w pewien obieg. A wydaje się, że jeśli wielcy grają swoje, oczywiście to jest gra, którą już nie tylko, mówię, gazety narodowe, nie tylko nasz dziennik opisują to wielkie media światowe. Jedna z gazet brytyjskich nawet mówiła, że się tworzy coś w Europie na kształt czwartej Rzeszy Niemieckiej, a więc różne są bardzo mocne nieraz słowa, więc trzeba by próbować coś konstruować dla Europy Środkowej. Można pewne nawet spotkać się z tymi przywódcami państw, zdefiniować jakiś wspólny interes, czy to będzie kwestie energetyczne, czy gazowe, czy rolne, cokolwiek. no cokolwiek, co jest wspólne i co można reprezentować na zewnątrz. Wtedy następny kraj mógłby z kolei pociągnąć drugą kwestię i mielibyśmy coś, no dlaczego Niemcom się udaje, bo są z Francuzami i grają wielkie rzeczy. Dlaczego nam się nie udaje, bo jesteśmy z Niemcami, a nie z tymi, z którymi nam jest po drodze. Definiujemy swój interes nie tam, gdzie on jest po prostu ulokowany. My nie jesteśmy w stanie grać wielkiej gry z Niemcami, ponieważ oni są za silni w stosunku do nas i mają też interesy w stosunku, szczególnie w relacji z Rosją, sprzeczne z nami, więc trzeba szukać partnerów tam, gdzie oni są, a pomijanie ich automatycznie powoduje, że to jest rozproszona sieć państw, która w przyszłości nie będzie w stanie skumulowany sposób zawalczyć o coś większego.
Drodzy Państwo, polska prezydencja w Unii Europejskiej, minęły 2 miesiące, rozmowy niedokończone w Radiu Maryja. Naszym gościem jest pan profesor doktor habilitowany Mieczysław Ryba, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Zapraszam do telefonowania i współtworzenia tego spotkania. Przypominam numery telefonów do naszego studia. Dla Polski Północnej 655 23 55, dla Polski Południowej 655 23 56, kierunkowy 56, dla zagranicy 655 23 33 i 655 23 66, kierunkowy z Europy 048 56, z Ameryki i z Kanady 011 48 56. Już za chwilę będziemy przyjmować od Państwa telefony.
Ta piosenka do żłobu, którą dedykuję wszystkim kolędnikom, mamony i władzy. Witaj ta ludziska, popasta se z bliska na nasze igrzyska, popasta se trochę za darmo. Najpierw się częstuje, a potem głosuj. Mata tu ludziska wyborcom kiełbasę, najpierw spróbuj ta, a potem na mnie głosuj ta. Do żłobu, do żłobu, o stronach połobu. Ciśnie się prawica, ciśnie się lewica. Do żłobu, do żłobu, do żłobu, do żłobu, o stronach połobu. Ciśnie się prawica, ciśnie się lewica, co powstała z grobu. Oj, to smutna sprawa, a teraz będzie coś na wesoło. Zna ta bajka Unii? Unii tam w tej Unii, to Unii se poradzą. A wie ta dlaczego syćkie sowy poleciały z Polski do Brukseli? Bo poczuły lipę. Do żłobu, do żłobu, po stronach połobu. Ciśnie się prawica, ciśnie się lewica. Do żłobu, do żłobu, do żłobu, do żłobu, po stronach połobu. Ciśnie się prawica, ciśnie się lewica, co powstała z grobu. Zwierzęta chciały zbudować sałas w lesie, a tu trzeba pozwolenie unijne. Oto kto pojedzie to załatwić? Może niedźwiedź, bo silny. Pojechał, cały dzień nie było, nie załatwi. Oto może lis, pojechał, nie załatwi. A może wiewiórka, pojechała, nie załatwiła. A osioł mówi, to może ja pojadę. A on mówi, no co ty, osioł, ty? Głupi, uparty. A uparł się i pojechał. O nie było go pół dnia, przyjeżdża i pozwolenie, proszę bardzo. Oni mówią, zwierzęta, a jak ty to załatwiłeś? Osioł mój, no wchodzę do urzędu, otwieram jedne drzwi, rodzina. Drugie drzwi, rodzina. Po stronach połobu ciśnie się prawica, ciśnie się lewica, co powstała z grobu. Tak było i będzie, i zawsze i wszędzie, że na guze ruze, że na guze dolce, a na dole kolce.
Dla Państwa śpiewał pan Andrzej Rosiewicz. Przyjmujemy telefony. Bardzo proszę, Radio Maria, halo?
Już momencik, ja tylko zamknę drzwi. Przepraszam.
Tak.
Jestem.
Tak, czekamy.
Ja po prostu...
A kogo może... witam i skąd telefon?
Proszę?
Kogo witam i skąd telefon?
Mazowsza Jan.
Witam pani Janie, bardzo proszę.
Pesnąłem, bo według mnie trudno mówić o tym, może ja tu, można to potraktować jako żart, ale moim zdaniem to nie my jesteśmy w Unii, tylko oni u nas. Po prostu zrobili kryzys, banki prywatne przejęły, poniszczyli wszystko, zakłady pracy i tak dalej, najpierw dali pożyczkę, a później zlikwidowali, bo nie mieli czym spłacać. I mi się daje, że w żadnej Unii nie jesteśmy. A co jeszcze? Jeszcze przejęli rolnictwo. Trzymają po prostu w zapasie, a później dadzą też odpowiednią odprawę. Czy ja mam rację? Bardzo proszę.
Dziękujemy pani Janie za ten telefon. Pozdrawiamy. Panie profesorze, bardzo proszę.
Znaczy, oczywiście, że pan hasłowo pewne rzeczy powiedział. Ja staram się w jakiś sposób to opisać. No, w jakimś sensie tak jest. To znaczy, pytanie jest, kto realnie rządzi. No bo tak chyba o to panu by chodziło. Czy my realny mamy większy wpływ na Unię, czy Unia na nas? No to bezwzględnie Unia na nas i to ustawodawstwo w Polsce, które jest tworzone, no to wiadomo jest, że w sposób znaczący czy większościowy jest kreowane wedle standardów unijnych i różne, że tak powiem, dyrektywy, które nowe się pojawiają, no my się mamy do nich dostosowywać. To też powoduje regulacje pewne w polityce rolnej, kwotach i wielu, wielu innych rzeczach, łącznie z takimi kwestiami jak dotowanie czy niedotowanie przedsiębiorstw. Ja przypomnę, że polskie stocznie padły dlatego, że rząd, jak twierdzono w Unii, nie ma prawa dotować, podczas gdy inne kraje porównywalne interwencje na rynku robiły. A więc rzeczywiście jest tak, że cały ten mechanizm polega na odstępowaniu pewnych coraz to szerszych atrybutów suwerenności, a ceną jest te tak zwane dopłaty. Ja już nie chcę dyskutować do jakiego stopnia, jakie koszty tych dopłat są, no ale załóżmy, że te dopłaty są, tylko pamiętajmy, jaka jest wysoka cena tego wszystkiego. Tę cenę płacimy w postaci rozmywania tych atrybutów decyzyjności o samych sobie, czyli suwerenności. Oczywiście w perspektywie dłuższej no to jest cena, która no może nas kosztować bardzo dużo, bo no jeśli się nie ma własności, jeśli się nie ma podmiotowości w jakiejkolwiek przestrzeni tego życia gospodarczego, no to trudno jest oczekiwać, żeby w perspektywie czasu istniała realna, prawdziwa suwerenność państwowa. Takie są moim zdaniem realia.
Dziękujemy. Przyjmujemy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria. Halo?
Cześć Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy? Skąd telefon?
Z Warszawy.
Proszę bardzo.
Chciałem tylko krótko powiedzieć, czy można się zastanowić, czy nie zbliżamy się do rozbioru ekonomicznego Polski, ponieważ produkcji nie ma, najważniejszych huty, stocznie, rybołówstwo i wiele innych zakładów, co mówił wiele razy na kazaniach ksiądz Jerzy Popiełuszko, o godności, o pracy. W tej chwili to wszystko ginie. I po prostu daj do zastanowienia się. I dlatego cześć Boże z Bogiem.
Dziękuję pani Albinie, pani profesorze.
Kiedyś w Polsce, kiedy byliśmy pod zaborami, czyli jeszcze na początku XX wieku, istniało takie bardzo intensywne działanie w kierunku tego, ażeby utrzymać i pomnożyć własność polską. Szczególnie te doświadczenia dotyczyły Poznania, ale nie tylko. Organizowano ruch narodowy i w Królestwie, i w Galicji po to, żeby własność utrzymać w polskich rękach, bo twierdzono, że droga do niepodległości to nie jest taka krótka na zasadzie, że powstanie tylko wybuchnie i to powstanie osiągnie jakiś sukces i będziemy przez to od razu niepodlegli, ale twierdzono, że niepodległość mierzy się właśnie podmiotowością, możliwością decydowania o samym sobie. Również nie o to chodzi, żeby funkcjonowało marionetkowe państwo polskie, takie, które może być sterowane z Berlina czy ze wschodu, tylko realnie niepodległe. Dlatego dostęp do morza, dlatego bogactwa Górnego Śląska, dlatego Wielkopolska i tak dalej. I dlatego własność w rękach Polaków. to była kategoria taka podstawowa. To też się utrzymało w okresie międzywojennym. I nagle to wszystko, jak gdyby ta cała tradycja placówki Bolesława Prusa, cała ta XIX-wieczna pozytywistyczna też tradycja narodowa, nagle jak gdyby przestała mieć znaczenie, jeśli mówi własność jest wszystko jedno, kto jest właścicielem danych podmiotów gospodarczych, ważne, żeby to było skuteczne. Jak bardzo mylne to było twierdzenie, proszę sobie przypomnieć tę pierwszą falę kryzysu finansowego, kiedy nagle okazało się, że wiele tych banków, których centrale są za granicą, a w Polsce mają swoje ekspozytury, bo wyprzedaliśmy większość banków, nagle zaczęły transferować kapitał tutaj jak gdyby wygenerowany na zewnątrz i traciliśmy możliwość reagowania na rynku finansowym i przerażenie w oczach, co robić. To wszystko, nawet tacy ludzie jak Krzysztof Bielecki, były premier, który funkcjonuje w obszarze Platformy Obywatelskiej, zobaczył jako dyrektor jednego z banków, które właśnie w ten sposób zostały w Polsce sprywatyzowane, jak taki mechanizm funkcjonuje. Że to wcale nie jest mechanizm czystej konkurencji, ale te elementy narodowe, te elementy kapitałowe mają potężne znaczenie. W związku z czym zarzuciliśmy pewne podstawowe prawdy, które no, w rozbiorach w sposób boleśny, których mogliśmy się nauczyć i jak gdyby w sposób naiwny, takiej naiwności dziecka, no rzeczywiście wpisaliśmy się w kontekst pewnych ideologii, które się pojawiły na zewnątrz, a nie wszystkie kraje, nawet te, które weszły do Unii, tak łatwo zrezygnowały z tych atrybutów suwerenności w przestrzeni gospodarczej. No to jest to takie proste zawołanie, może i slogan, ale tyle wolności, ile własności, to nie jest tylko slogan. No, w tym jest dużo prawdy, łącznie z prawdą taką w kwestiach wyborczych. No, wszyscy poważni ludzie mówią, że jeśli nie ma klasy średniej właścicieli, to nie ma takiej podmiotowości danego wyborcy, bo on jest po prostu tylko najemnikiem, nie ma możliwości pewnego wolnego funkcjonowania w sferze życia publicznego. No tak to jest, ale no te nasze... Znaczy, to nie jest tylko kwestia takiego doraźnego dobrobytu, bo niektórzy ludzie gdzieś tam pojechali na zachód, zarobili, no i że im się tam względnie powodzi, jeśli wrócili do Polski. Nie są też takie postawy. To jest kwestia bardziej fundamentalna przyszłości i ustawienia bytu narodowego i państwowego na podstawach suwerennych, czyli takich możliwości decydowania o samych sobie. I tu bardzo dużo zostało zaprzepaszczone.
Prosimy bardzo, Radio Maria, halo.
Laudetur Jezus Chrystus.
Et Maria Semper Virgo, koło witamy, skąd telefon?
Wincenty z Gdańska.
Witam panie Wincenty, bardzo proszę.
Dziękuję.
Jesteśmy na antenie, proszę rozpocząć wypowiedź.
Cisza radia, tak, momencik.
Całkowicie wyłączyć, tak.
Tak.
Proszę bardzo.
Żeby była sprawa jasna, ja na przystąpienie do Unii nie głosowałem. Dlatego, tak tajemnica spowiedzi, ale mnie wolno, tajemnicy spowiedzi nie wolno kapłanowi zdradzić, a mnie głosującemu mogę to oświadczyć i jestem z tego bardzo zadowolony, bo życie dopisało resztę. Chronologicznie. Było mówione przez Ojca Świętego. Tak do Jana Pawła II błogosławionego. Tak do Unii Europejskiej, my jesteśmy w Europie, ale na równych prawach. Wykorzystała pseudoprawica, bo to nie jest Platforma Obywatelska, ja po imieniu, że trzeba mówić, żeby Polacy zrozumieli, bo tu chodzi o wybory, żeby wybrać fachowców i patriotów. I na równych prawach. Zadawałem panu profesorowi Bartolomiszowi swego czasu na Uniwersytecie Gdańskim. Ja sobie jestem wolnym człowiekiem, ale na takim spotkaniu uczestniczyłem. I dlaczego w Niemczech wykopie ktoś rów 20 metrów, dostanie 50 euro, a u nas w Polsce, naszej ukochanej ojczyźnie, dostanie 30 czy 40 złotych. I pan profesor, notabene pochodzący z moich spod Torunia, taki pan profesor, były prezydent Wałęsa, no nie odpowiedział mi na te pytania. Mówię, dlatego panie profesorze, Polska została wprowadzona, społeczeństwo. Dopóki nie zostanie stworzona tak zwana mid-klasa, jak w Stanach Zjednoczonych, to my będziemy niewolnikami. Tyle wolności, tyle własności, jak ojciec Tadeusz Rydzyk mówi, to jest przedłużenie prawdziwej solidarności Radio Maria. I Bóg wam zapłać za to wszystko, bo dziękuję serdecznie za wysłuchanie. Może mój wywód będzie trochę większy, ale chodzi o to. O wszystko się zamyka i tu prowadzącego pana profesora Można powiedzieć w ten sposób tylko. Innej drogi na dzień dzisiejszy nie ma. Muszą być wygrane wybory. I fachowcy, i patrioci pod przywództwem pana premiera, brata świętej pamięci prezydenta Kaczyńskiego. Ostatniego słowa by mówić, co poradasz. A ja mówię, jestem wolnym człowiekiem może i troszeczkę żałuję, bo nigdy nie wolno, trzeba było może się spotkać. No ale nie, tak Pan Bóg chciał. Ale Pan Bóg chciał, nie Pan Bóg chciał, tylko ludzi, bo przypadku nie ma. Przypadek to jest działanie inkognito Pana Boga poprzez ludzi. Ale Pan Bóg tylko dobrze działa, a nie na źle. A nie na źle, nie przeciwko człowiekowi, człowiek tylko sam sobie to działa. I nie może być człowiek premierem, który nie odpowiadał. Pan minister Macierewicz, chwała mu za to, i nieraz żeśmy rozmawiali, tylko się dziwię wszystkim panom profesorom, wszystkim prokuratorom, prawdziwym patriotom, że do dzisiejszego dnia. Ja rozmawiałem z jednym panem prokuratorem, to mówię w tym miejscu, gdzie by...
Tak, panie Wincenty, ja o konkluzję.
Gdzie mieszkają.
Tak.
Ale proszę ojca, jeszcze sekundę.
Jedno
chodzi
zdanie.
O co? Że człowiek musi odpowiadać za nieprzygotowanie bezpieczeństwa. I tak wygląda. A co do Unii Europejskiej, to pytanie jedno takie, że konkretnie, jeżeli my do euro mieliśmy wstąpić, to by był teraz krach. A kto chciał? Pan premier chciał. Ja mu powiedziałem na tym spotkaniu jeszcze, bo tam też pan premier Tusk był. Mówię do nas, bo miałem prawo. Obroniła mnie opatrzność Boża. Na spotkaniu był święty pamięci Płażyński, pan Olechowski i Maciek, jak się przepraszam bardzo, tak mogę powiedzieć, jak się skontaktował, że to już to jest źle prowadzone, dyplomacja się wycofał. I mówię, nigdy nie pan nie zostaniesz prezydentem, jeżeli nie szanuje pan obecnego prezydenta. Wycofał się. Ale mi chodzi o co, panie profesorze? Chodzi mi o to, żeby poprzez swój autorytet i występowaniu patriotycznym w Radio Maria i we wszystkich środkach, jak w telewizji Trwam słyszałem, żeby do społeczeństwa bezpośrednio i po polsku, jak to się mówi, po chłopsku, żeby każdy jasno i zrozumiał. I Polonia amerykańska. Bo matka i ojczyzna to są dwie największe wartości. I żeby do wyborów wszyscy poszli jak najwięcej.
Tak.
Jak pójdziemy, to w stanie wojennym, takie lekkie tylko wspomnienie, stoję w kolejce po te kości, pani stoi przede mną, ja mówię, przepraszam bardzo, i odwróciła się, a tam narzeka. Mówię, przepraszam bardzo, pani głosowała na czerwonych? Głosowała. To teraz spokojnie stać. Taka pani co obsługiwała akurat, no to była córką mego pracownika.
A pani Wincenty to
i już kończę, proszę ojca. To może dotrze tak bezpośrednio. Mówi, wie pan, kto to był, jeszcze tam kartkę pokazał, urząd bez... Ja, i on się uśmiechnął. Ja mówię, tak się urodziłem i tak mnie rodzice wychowali, świętej pamięci, bo nie mogłem ci dodzwonić o wychowaniu, bo z 11 osobą rodziny. I teraz kończąc, to dlatego taki mój spokojny apel, taka ścieżka obok tej wielkiej autostrady, jakim był świętej pamięci prezydent Kaczyński, gdzie 18 godzin staliśmy tam, żeby oddać mu pokłon i cześć. I bym stał i 40 godzin, ale to nie do chwalenia, tylko do... bo Pana Jezusa ukrzyżowali za to, że nie, że uzdrawia i tak dalej, tylko że ludziom jako Bóg przetarł oczy, zaćmę z nią z oczy.
Panie Wincenty, dziękuję serdecznie.
I wszystkiego najlepszego.
Pozdrawiam, Bóg zapłaci.
I tylko jeszcze dwa słowa. Pozdrowienia siostry Augustyny, która ma dzisiaj pasjonistki.
Tak, to może nie czas życzeń i pozdrowień, przepraszam najmocniej, czas rozmów niedokończonych. Panie profesorze, bardzo proszę, wiele wątków pobocznych, ale ten gdzieś
ja może się do jednego
euro,
odniosę. No bo rzeczywiście wątków tak dużo, że do każdego trudno, natomiast jeden konkretny jest istotny, który pan podkreślał, mianowicie, że rzeczywiście premier określał datę mniej więcej 2012 roku jako datę przyjęcia przez Polskę euro i rzeczywiście to była katastrofa, gdybyśmy do tego podeszli w sytuacji no, totalnego kryzysu strefy euro, zapaści finansowej. Zresztą też pamiętajmy, że problemy Grecji, przykładowej Grecji, wiążą się też w pewnym stopniu, w jakimś stopniu z tym, że posiada walutę euro, bo gdyby posiadała swoją własną walutę, poprzez naturalny spadek w sytuacji kryzysu gospodarczego tej waluty w stosunku do innych, mogłoby się odbudowywać Grecja poprzez zwiększenie eksportu, potanienie waluty i zwiększenie eksportu. W sytuacji posiadania waluty euro takiej możliwości nie ma. Te naturalne procesy są po prostu wyhamowane. A więc rzeczywiście tutaj się to, co zapowiedział premier, to się nie udało i dzięki temu mamy sukces, w tym sensie sukces, że łatwiej jest eksportować i że nie wpadliśmy w ten wir, ale dlatego, że się nie udało, a rzeczywiście z tego nikt nie rozlicza.
Trwają rozmowy niedokończone w Radiu Maryja. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kogo witamy?
Kłania się Jacek z Warszawy.
Witam, panie Jacku.
Tutaj chciałbym nawiązać w związku z tym tematem, że 2 miesiące prezydencji z Polski, to z tego wynika taki fakt, że tutaj właśnie te bardzo pozytywne zmiany, które nastąpiły u naszych bratanków Węgrów, którzy również są z nami w Unii Europejskiej, to znaczy się i zmiana konstytucji, i bardzo pozytywne zmiany w ekonomii, gospodarce broniące interesu narodowego. No i tutaj dla mnie jakaś taka najbliższa sprawa, bardzo pozytywne działania w polityce prorodzinnej i w obronie życia każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Tutaj była przez rząd węgierski, przez premiera Orbana wspaniała akcja adopcja zamiast aborcji. Piękne te plakaty, cała olbrzymia akcja tutaj w tej sprawie. No i niestety kontrakcja tej lewicy w Unii Europejskiej, bardzo silne naciski na Węgry tutaj w tym kierunku, żeby nie prowadziły polityki prorodzinnej, żeby nie broniły życia. I tutaj bardzo zdecydowane apele ze strony na przykład prawicy Rzeczpospolitej, te apele do rządu, do parlamentu, że my jeszcze jesteśmy, jeżeli stoimy na czele w tej chwili w cudzysłowie Unii Europejskiej, prawda, to zróbmy jakieś tutaj akcje broniące naszych braci Węgrów. No niestety nie odniosło to żadnych skutków. I to dla mnie, muszę powiedzieć, takie bardzo bolesne, że mamy tą prezydencję, a w tej sprawie jakoś absolutnie nic żeśmy nie zrobili. Druga sprawa, sprawa na przykład Kosowo. Co prawda Serbia nie jest w Unii, ale precedens oderwania części państwa po II wojnie światowej od Serbii, Kosowa, jest bardzo niebezpiecznym precedensem, szczególnie dla nas, Polski. Wiemy z jakiego powodu. I tam na północy Kosowa w tej chwili też rozgrywają się takie rzeczy. Nawet miałem jechać tam w tej chwili z pomocą dla naszych tam braci Serbów, którzy właśnie upominają się o swoje prawa, są prześladowani i przez policję albańską wspieraną przez NATO i tak się o tym w ogóle nie mówi. Tylko ja przypominam też tutaj jako obrońca życia, że oprócz tej polityki masońskiej dziel i łącz, to znaczy niszcz państwa narodowe, a na gruzach państw narodowych jakieś tutaj imperium masońskie, najpierw Unia Europejska, potem jakieś ogólnoświatowe organizm, także jakieś takie zupełne zdjęte z księżyca pomysły. I tutaj właśnie też Serbom przypominam, że gdyby nie ich polityka antyrodzinna, zabijanie dzieci nienarodzonych, zmniejszanie się ilości Serbów, jednocześnie przyrost Albańczyków, i Serbom to zawsze w rozmowach właśnie w Brawcy przypominam, że nie tylko masoneria, nie tylko NATO, która jest antyserbska, tylko właśnie również ta odbija się tutaj, po prostu brak urodzeń dzieci serbskich i ta polityka antypronatalistyczna. Także tutaj na te dwie sprawy chciałbym zwrócić uwagę i uważam w ogóle, że Unia Europejska, jaki twór, widzimy sprawa euro w tej chwili, to jest sprawa w ogóle zdjęta z księżyca. Rzeczywistość jest taka, że istnieją narody, że narody powinny ze sobą współpracować. Owszem, w jakichś organizacjach być przyjaźni w ochronie środowiska, w innych sprawach współpracować, ale tworzenie na siłę jakichś tworów, które by były państwami zrzeszającymi tutaj, powiedzmy, jak całą Europę, jedno całe euro, no widzimy, jakie są tego konsekwencje. Także no, ja uważam, że tylko kwestia czasu, jak to się to wszystko rozpadnie, no bo to jest po prostu no, jakiś masoński pomysł, który nie ma odzwierciedlenia rzeczywistości, tak jak zresztą wszystkie inne masońskie pomysły. Dziękuję panu profesorowi z góry za odpowiedź. Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie dziękuję, panie Jacku.
Z kilka aspektów. Jeśli idzie o Węgry, to sytuacja dosyć ciekawa, jeśli bierzemy pod uwagę elitę, która w tej chwili doszła do władzy, że Węgrzy mają potężny kryzys społeczny, jeśli bierzemy pod uwagę na przykład wiarę, to społeczeństwo przez komunizm nie przeszło suchą nogą albo wiele gorzej przeszło niż Polska, ale mają no, bardzo ciekawą elitę polityczną. Natomiast polskie społeczeństwo, w większości chrześcijańskie czy w dużej masie tego elementu katolickiego, no nie ma elity czy rządzących, którzy by w tej chwili realizowali tę politykę ochrony życia czy prorodzinną. I to jest bardzo specyficzna sytuacja, a powinno być inaczej. Natomiast jeśli bierzemy pod uwagę to euro, tę walutę wspólną, no ten kryzys dzisiejszy tejże waluty no wprost pokazuje, że to był pomysł ideologiczny, a nie praktyczny. Znaczy jej wprowadzenie w traktacie z Maastricht no, wiązało się z tym, że chce się docelowo doprowadzić do jakiegoś rządu w Europie. No bo nie da się tak naprawdę bez rządu politycznego trzymać jednej waluty na danym obszarze, bo tu zaczynają się, to nie jest waluta oparta o złoto, to jest waluta oparta o zaufanie, tak jak no, spekulacje, tak jak każda inna dzisiaj w świecie, w związku z czym to jest rzecz dosyć oczywista. I dzisiaj ci główni gracze europejscy wykorzystują też ten kryzys, bo z jednej strony wszyscy patrzą na przykład na Niemcy, bo nikt nie jest w stanie załagodzić tego kryzysu, który się pojawił w Grecji, jest w Hiszpanii, we Włoszech i w Irlandii i w Wielkiej Brytanii, ale ona jest poza strefą euro. Nie jest w stanie, bo nikt nie ma takich pieniędzy, jak mają Niemcy. I oni dają w zamian za pewne rozwiązania instytucjonalne, które by przybliżały elementy tego rządu gospodarczego w Europie. A więc sytuacja jest taka, albo to się rzeczywiście rozpadnie, albo będzie się centralizować w formie takiego quasi superpaństwa. I to są rzeczy rzeczywiście i jedno i drugie jest niepokojące, bo jeśli pójdzie domino wielkiego kryzysu gospodarczego, to on nie tylko będzie dotyczył tamtych krajów, ale i całej Europy, a może i pośrednio i świata. A jeśli prowadzi się rząd gospodarczy, no to pamiętajmy, że możemy sobie tą suwerenność gospodarczą włożyć między bajki.
Prosimy bardzo, Radio Maria, halo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże Państwu.
Witam Panie Pawle.
Witam serdecznie. Więc tutaj to, o czym często jakoś przebija, to, że w Unii Europejskiej, a szczególną z jaskrawością w Polsce, widać jak rozgościło się kłamstwo. I w tym kłamstwie uczestniczy dyplomacja, która realizuje wyraźnie taką maksymę, że dyplomacja zaczyna się tam, gdzie kończy się umiejętność mówienia prawdy. No i w ten sposób jesteśmy w kłamstwie zanurzeni, jak w jakiejś ohydnej mazi, a nadzieję możemy tylko czerpać z tego, z tej obietnicy biblijnej, że gmach zbudowany na kłamstwie musi runąć. Ale to od nas zależy, kiedy się to stanie. I teraz jest okazją właśnie do tego, żeby coś w tej sprawie zrobić. Są wybory. Natomiast wybory znowu sprzyjają liberałom, tak jak tutaj pan profesor powiedział, dlatego że mają tą reklamówkę swoją. Natomiast moje obawy są większe, ponieważ ten rząd jest takim rządem wiernopoddańczym względem Unii. Czy nie można mieć obaw, że jakieś siły liberalne będą również wspierać, powiedzmy, akcję wyborczą tych sił liberalnych w Polsce? To jest jedno moje pytanie. A drugie, czy no, nie można, widząc co się dzieje, jak po prostu jesteśmy anektowani poprzez różne poczynania Unii, że Unia Europejska może być taką bardzo sprytną, żeby nie powiedzieć diabelską formą kolonizacji względem państw słabszych.
A jeszcze jedno słowo o Węgrzech, więc tutaj pan premier Orban zrobił chyba jedną dobrą rzecz, z tego co się dowiedziałem, że się otoczył bardzo mądrym i silnym zespołem prawników, którzy są świetną przeciwwagą dla tych wszystkich mądrali z Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękujemy panie Pawle.
Znaczy na pytanie, czy Platforma liczy na wsparcie zewnętrzne, no z pewnością, ja już mówiłem o tym, w jaki sposób ta prezydencja miałaby pomóc rządzącym w takiej reklamie. Natomiast jeśli bierzemy pod uwagę inne rzeczy, to też jest istotne i chciałbym to powtórzyć. W moim przekonaniu ta lewicowość, to branie też lewicowych polityków w swoje szeregi, ale deklaracja pewnych, programowa pewnej lewicowości, czy to w kwestiach, powiedzmy, poglądów na te związki homoseksualne, czy w kwestiach wychowania szkolnego, czy w kwestiach, powiedzmy, wizji rodziny i tak dalej, czy w kwestiach deklarowanego antyklerykalizmu, że to wszystko łączy się z pewnym pragnieniem przypodobania się kręgom lewicy zachodnioeuropejskiej. Nie tylko tym polskim lewicowcom, ale przede wszystkim tym zachodnioeuropejskim. I rzeczywiście to wsparcie jest no takie bardzo, znaczy liczy się na to wsparcie bardzo konkretne. Myślę, że przede wszystkim takie wizerunkowe, ale być może nie tylko.
Prosimy bardzo, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze kogo witamy?
Serdecznie witam ojcze Piotrze, mówi Jerzy z Francji.
Witam panie Jerzy.
Witam również szanownego gościa. Przepraszam. Otóż podzielam absolutnie troskę radiosłuchaczy i tak analizując sytuację w naszym kraju, więc trzeba podkreślić, iż dla naszej ojczyzny potrzebni są przywódcy, autentyczni przywódcy, mający pewną wizję państwa, potęgi państwa i jej niezależności, prawda, narodowej. Niestety tacy właśnie są spychani na dalsze tory, autentyczni ludzie, którzy kochają ojczyznę. Wydaje mi się, że właśnie brak ludzi, którzy jednak uważają się za patriotów, ale niestety nimi nie są, to są liberałowie. Dlaczego taka jest sprawa, prawda, nieprzyjemna z liberałami? Ponieważ u nich porządek został zachwiany pewnych wartości i czego właśnie nie ma wśród ludzi, którzy są autentycznie patriotami, którzy wiedzą, co na pierwszym miejscu stawiają, którzy są świadomi tożsamości narodowej i bronią tej tożsamości i mają wizję całego państwa, służby całemu narodowi. Niestety brak tego właśnie liberałom, którzy niestety dzielą naród, czego dowodem jest chociażby obecny rząd pana Tuska, który dzieli Polaków na tych, którzy są za Platformą i którzy są przeciwko Platformie. I daje to odczuć po prostu narodowi i po prostu nie jest tym, którzy dzieli naród, ale wyraźnie ją Polskę dzieli, a nie łączy. I dlatego ten sposób rządzenia tak bardzo upodobnia się do postkomunistów, bo w grę tutaj wchodzą albo interesy partyjne, albo interesy osobiste. Nie ma tej wizji państwa całościowego. I dlatego jest to państwo, ta partia Platforma jest tak bardzo nieudolna. Nawet dziwi się bardzo, iż istnieją pewna krytyka ich, że nie są patriotami, uważają się za patriotów. Nic podobnego, ponieważ dzielą, wrogo nastawiają się dla tych, którzy za nich nie głosowali, odbierają pewne dotacje i to nie jest prawdziwe rządzenie. I dlatego naszej ojczyźnie potrzebni są właśnie ludzie tacy, którzy są autentycznie patriotami. Osobiście widzę to w PiS-ie. Oczywiście tego nie idealizuję, ale najlepszą obecnie partią właśnie jest PiS, który jednak odczuwam, że chce dobra całego narodu. A tego właśnie brak w tych innych partiach. Poza tym daje się bardzo odczuwać i dlatego nie ma tej obrony narodu, chociażby nawet obrony narodu w Brukseli. Ponieważ tu nie chodzi absolutnie o interesy całego narodu. To jest tylko gra pozorów. Tu są interesy, prawda, osobiste, uprzedzenia i nie ma praktycznie prawdziwej polityki. I dlatego tak bardzo nasz naród traci na tym. Dlatego wydaje mi się, że muszą, dlatego naród jest podzielony na prawdziwych patriotów i na liberałów, niestety. No i są jeszcze drudzy, którzy zupełnie nie reagują i absolutnie nie głosują. Te różne uwagi, które ja słyszę osobiście w Radio Maria przez niektórych złośliwych radiosłuchaczy, świadczy tylko o ich prymitywizmie, ponieważ jeśli by się nawet człowiek nie zgadza, to człowiek mający pewien poziom, prawda, daje argumenty, ale nigdy nie obraża nikogo. Ten niski poziom to jest taka pewna prowokacja, która dąży do tego, by przeciwnik do tego samego poziomu się zniżył. Dlatego nie powinniśmy się poddać. I słusznie zresztą Radio Maria nie podaje się tym niskim instynktom niektórych radiosłuchaczy.
Panie Jerzy, dziękuję za ten telefon. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam. Panie profesorze, proszę bardzo.
Znaczy, jeśli bierzemy pod uwagę te postawy patriotyczne, to one nie, czy ich brak, one nie tylko mogą wynikać ze złej woli, ale z pewnej koncepcji życia społecznego. Otóż w takiej koncepcji, w pewnych nurtach liberalnych, realnie nie bierze się pod uwagę narodu jako podmiotu w politykowaniu. Co więcej, nie uważa się, że to jest byt dobry, który powiedzmy służy człowiekowi, jest kulturotwórczo znaczący i tak dalej. Raczej się sprowadza to do indywidualistycznych jakichś elementów. Mówi się bardziej o społeczeństwie niż o narodzie. W związku z czym ten patriotyzm, czy takie, nawet jeśli ci ludzie w wielu wypadkach mówią, że są patriotami, to nie do końca rozumieją, co by to miało znaczyć i nie do końca utożsamiają się z tym, co zwiemy historią narodową czy celami narodowymi. No patriotyzm jako cnota miłości ojczyzny, no to jest pytanie, co jest ojczyzną? No oczywiście jest to ziemia, jest to państwo, jest historia, ale przede wszystkim jest to naród jako pewna więź kulturowa ludzi. I wydaje się, że tu jest zagubienie właśnie na płaszczyźnie ideologicznej, bo jeśli tutaj jest pewne pomieszanie dla wielu ludzi również funkcjonujących w życiu publicznym, ale również zwykłych obywateli, ale także tych funkcjonujących w życiu publicznym, no to nagle się nie utożsamia człowiek z tą wspólnotą, bo wcale nie uważa, że ona jest ważna, konieczna dla rozwoju człowieka, że warto, powiedzmy, ją bronić, warto rozwijać to dobro, jakim jest naród. I to się przejawia nie tylko, mówię, w płaszczyźnie życia takiego indywidualnego, ale również politycznego, naukowego i tak dalej.
Dziękujemy serdecznie. Przyjmujemy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze kogo witamy?
Mówi Marek z Bawarii. Witam ojca prowadzącego i pana profesora.
Dwie minuty, panie Marku, bardzo proszę.
Tak, panie profesorze, chciałem się odnieść do dwóch kwestii związanych, powiedzmy, z tym w kontekście europejskim. Bo pan jakby powiedział o tym projekcie euro, że to był pewien projekt ideologiczny, ale to był projekt polityczny. Jeszcze raz przypominam, że ze strony Francji prezydenta, ówczesnego prezydenta Mitterranda, to był warunek sine qua non na zjednoczenie Niemiec, że Niemcy muszą zrezygnować ze swojej waluty narodowej na rzecz jakiejś waluty europejskiej. Później w 1992 roku, już po zjednoczeniu Niemiec, to był układ z Maastricht, który już zakomponował to euro, które najpierw miało inną nazwę, a później zostało w 1999 roku wprowadzone, także chciałbym tutaj, że tak powiem, dołączyć tą sprawę, która według mnie to był właśnie nie tyle ideologiczny projekt, co bardziej polityczny i wtedy kanclerz Kohl musiał w cudzysłowie przystać na to, a to się stało w ogóle tragedią dla Europy i właściwie w tej chwili już jest, ma być podział na północne, europołudniowe i tak dalej, ale to jest ta sprawa. Druga sprawa, kto że tak powiem doradza Platformie Obywatelskiej. Będąc w kwietniu, ale jeszcze od marca, wiem, że od marca jest silna ekipa francusko-niemiecka, to są ludzie związani z fundacjami, również z fundacją Adenauera i innymi, którzy, że tak powiem, cały czas siedzą na miejscu w Warszawie i oni właściwie są głównymi strategami Platformy Obywatelskiej i kampanii, jej w ogóle PR-u. To chciałbym panu powiedzieć, być może pan, panie profesorze, no nie wiedział o tym w każdym razie. I drugą, trzecią sprawą dotyczącą mediów, no szefem TVN-u, koncernu ITI jest obywatel Niemiec. A w tej chwili, nie wiem czy w polskich mediach...
No i tak, dwie minuty minęły, panie Marku, panie profesorze, bardzo proszę, a państwa bardzo proszę, abyśmy także potrafili kierować się dyscypliną na antenie Radia Maryja. Niech to będą wypowiedzi bardzo konkretne, dotyczące meritum podjętego tematu. Jest czasomierz uruchomiony nie więcej niż dwie minuty na wypowiedź. Panie profesorze, bardzo proszę.
Ja się odniosę do tego, do tej waluty euro. Oczywiście, że ten projekt polityczny i tutaj jeśli bierzemy pod uwagę, nawet się ocenia, że Niemcy, które miały najsilniejszą wówczas walutę, markę, kiedy zdecydowały się przejść na euro, no być może te wpływy rzeczywiście francuskie tutaj odegrały jakąś rolę, no ale pamiętajmy o tym, że ideologiczny to też był projekt. Natomiast przechodząc na walutę euro, musiały sobie Niemcy postawić cel strategiczny, większy niż tylko powiedzmy zdefiniowany do tego zjednoczonego państwa niemieckiego, które przypomnijmy, że NRD łącząc się z Niemcami zachodnimi przyjęły praktycznie wszystkie atrybuty tamtego państwa łącznie z walutą. I teraz kiedy się pojawia wspólna waluta europejska, no to też pamiętajmy, że bank ten centralny europejski też jest we Frankfurcie, a więc w tym kraju, który miał najsilniejszą walutę i wszedł w te koszyki walutowe i ten, który w sposób decydujący w tej chwili rozgrywa to, co zwiemy ratowaniem upadającej strefy euro. A więc oczywiście, że pewne tam przepychanki między Niemcami a Francją i między różnymi podmiotami były. Była pewna obawa co do tego, jak Niemcy poprowadzą politykę europejską, czy się z niej nie wyizolują, ale realnie poprzez wprowadzenie tej spójnej waluty na pewno interes niemiecki też był realizowany.
Dziękujemy serdecznie. Przyjmujemy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Bożena z Centralnej Polski.
Bardzo proszę, pani Bożeno.
Ja chciałabym taką kwestię poruszyć. Mamy wszystko w Polsce już, można powiedzieć, sprzedane. Tak wszystko zawłaszczone i tak bardzo wszystko jest zaniedbane. Jak dalej Polacy mają żyć w takim kraju, w którym no wszystko, można powiedzieć, upada? I teraz nawołując do wyborów, czy to jedna strona, czy druga, przekonuje się w jakikolwiek sposób, jak w ogóle podjąć taki temat. Jako młody człowiek ja nie potrafię tego zrozumieć, jak w dalszym ciągu można żyć w tak zagrożonej Polsce.
Pani Bożeno, dziękujemy za ten głos, panie profesorze.
Znaczy ja bym no nie popadał aż w taki pesymizm, bo pani Bożena no rzeczywiście tutaj tę wizję pokazała bardzo czarną, ale pamiętajmy o tym, że po pierwsze funkcjonujemy w obszarze Kościoła i tutaj ta nadzieja powinna nam przyświecać również w tym życiu doczesnym. A po drugie pamiętajmy, że nasza tradycja wielogorszych, że tak powiem, uwarunkowań, lata 50., lata niewoli, predestynują nas do tego, ażeby w sytuacjach no, również trudnych umieć, że tak powiem, znajdować się. Problem jest taki, nawet nie ten, że się nic nie da zrobić. Problem jest taki, że społeczeństwo nasze w tych czasach najnowszych wpadło w pewną rodzaj takiej bierności, jeśli bierzemy pod uwagę aktywność społeczną. Praktycznie ona w wielu przestrzeniach życia publicznego zanika. Troszkę się atomizujemy i to powoduje, że rzeczywiście nawet ci rządzący, jacy by oni aktualnie nie byli, nie liczą się też w wielu wypadkach ze społeczeństwem, bo ono nie jest najnormalniej w świecie zorganizowane. A więc absolutnie bym tu odradzał taki, powiedzmy, pesymizm, który mógłby nas prowadzić w jakąś bierność.
Dziękuję serdecznie. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Krystyna z Bielska-Białej ze Stowarzyszenia Przeciw Bezprawiu. Witam ojca i pana profesora. Ja chciałam może króciutko tutaj, bo tak chodzi o te wybory. Ja chciałam zaapelować za pośrednictwem nawet radia do mieszkańców Warszawy. Chodzi o pana posła Kalisza. On się ogłasza w telewizorniach, jaki on jest bohater, z kim się potrafi spotkać, z trzema, z pięcioma na jakiejś debacie. Myśmy złożyli pismo w Sejmie. Jest pismo, chodziło o wymiar sprawiedliwości, bo wymiar sprawiedliwości jest chory. Po prostu klany pracują w sądach, w Białymstoku na przykład, w Lublinie. Całe klany rodzinne. Źle się dzieje. Krzywdzi się strasznie Polaków. I myśmy się mieli spotkać z panem w Sejmowej Komisji Wymiaru Sprawiedliwości i pan poseł miał nam to udostępnić. My czekamy, przeszło 200 dni, czyli jest osobą niewiarygodną i na taką osobę należy nie głosować, bo to tylko chodzi o krzesełko dla pana. Już dosyć wysiedział w Sejmie. Należy po prostu go w tym wypadku skreślić. Jest osobą niewyobrażalną. Taka osoba się powinna dodać teraz do teatru może, żeby poszedł. Już nie jako poseł, bo to naprawdę to jest krzywdzi innych ludzi, a w Polsce się dzieje źle. Jest dużo ludzi właśnie uczciwych. Niech to będzie ktoś biedny, ale uczciwy. I niech uczciwie nas reprezentuje. Jest tyle krzywdy, proszę nam wierzyć, ile do nas ludzi się zgłasza z całej Polski, gdzie ludzie po 10 latach siedzą we więzieniach i okazuje się potem, że są niewinni. Jest taka sprawa z Częstochowy, gdzie prokuratura, dużo jest krzywdy i dlatego naprawdę apeluję do mieszkańców Warszawy, proszę po prostu tą osobę wyeliminować. Mamy na to dowody. Dziękuję i szczęść Boże.
Dziękujemy i pozdrawiamy. Trochę obok tematu, panie profesorze, przyjmujemy kolejny telefon. Drodzy państwo, pragnę przypomnieć, że temat dzisiejszych wieczornych rozmów niedokończonych to prezydencja Polski w Unii Europejskiej. Minęły 2 miesiące. Gościem spotkania jest pan profesor doktor habilitowany Mieczysław Ryba i bardzo proszę, aby tematy państwa poruszane w kontakcie telefonicznym były związane właśnie z tym tematem, który podejmujemy dzisiaj na antenie Radia Maryja. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzwoni Mira z Olkusza.
Witam serdecznie panią i pozdrawiam. Jesteśmy na antenie, bardzo proszę.
Tak, właśnie pan profesor tutaj mówił o prywatyzacji i o interesach właściwie prywatnych ludzi. Ja może tylko tak dla przypomnienia powiem, że Bielecki sprywatyzował 1200 przedsiębiorstw. Pawlak 2270, Oleksy SLD 598, SLD Cimoszewicz 1000, premier Buzek 1311 i 28 zalanych kopalni. W tej chwili ma jako nagrodę ma posadę w Unii. Miller również SLD 548 przedsiębiorstw sprywatyzowanych. Belka 477, Tusk kończy już Polskę, Prawo i Sprawiedliwość 78 przedsiębiorstw. Panie profesorze, ludzie zostawali bez pracy, bez środków do życia i na tych prywatyzacjach ci, którzy w tej chwili dyktują warunki Polsce, oni dorobili się majątku na ludzkiej krzywdzie. I dziękuję bardzo. Tyle mam do powiedzenia. Mam nadzieję, że zmieściłam się w 2 minutach.
Oczywiście, że tak. Bóg zapłać, z Panem Bogiem, panie profesorze.
Oczywiście nie każda prywatyzacja musi być zła, to też trzeba widzieć. Natomiast kwestia była taka, że wiele przedsiębiorstw upadało takich, nie tylko były prywatyzowane, ale upadało takich, które mogły spokojnie funkcjonować. A wiele takich, które miały strategiczne znaczenie, oddawaliśmy w obce ręce. Szczególnie mam tu na myśli sektor bankowy i sektor finansowy i różne strategiczne przedsiębiorstwa z tej branży i z podobnych, co w sposób naturalny wprowadzało takie uzależnienie Polski od czynników zewnętrznych. Ale rzeczywiście to, co pani mówi, wiele tych cierpień było ludzkich, one były związane z taką dosyć, byśmy powiedzieli, nieprzemyślaną wyprzedażą wielu zakładów pracy, które później upadały lub te redukcje zatrudnienia były bardzo duże. Ale też trzeba widzieć racjonalnie, że nie chodzi o to, że wszystko miało być własnością państwową, ale racjonalności w wielu wypadkach nie było.
Prosimy bardzo, Radio Maria, halo, kogo witamy?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Stanisław z Mazowieckiego.
Witam, pani Stanisław.
Rolnikiem jestem, chciałbym zadać takie pytanie, bo tu mówimy o prezydencji Polski w Unii. Czy w ogóle partia PiS w ogóle ma jakiś wpływ na rządzących u nas w kraju, by trochę zmienić to, co się dzieje w tej chwili w rolnictwie? Chodzi mi o jakiekolwiek minimalne wyrównanie dopłat dla rolników względem krajów zachodnich.
Dziękuję ślicznie, panie profesorze.
No to pewnie trzeba by było pytać liderów PiS-u, natomiast rzeczywistość wygląda w ten sposób, że jeśli ktoś jest w opozycji, a nie przy władzy, to jego wpływ na to, co władze decydują, jest minimalny. Może co najwyżej tam recenzować to na płaszczyźnie debat parlamentarnych. Natomiast w sferze decyzyjnej rząd rządzi. Rząd układa pewne rzeczy. Rząd negocjuje pewne kwestie. A więc większość sejmowa powołuje rząd. To więc w tej chwili rzeczywiście tu wiele z państwa podnosi się głosów tego typu, że jesteśmy w obliczu wyborów niedługo parlamentarnych i rzeczywiście te wybory będą rozstrzygać, kto przez najbliższe 4 lata prawdopodobnie rządził będzie w Polsce. I to wtedy ten, kto będzie rządził, to osiągnie większość, no ten będzie naprawdę miał realny wpływ na te wszystkie układanki, bo rzeczywiście kwestia rolnictwa w Polsce to jest rzecz fundamentalna.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Marta z Dolnego Śląska.
Witam pani Marto, bardzo proszę.
Jacek Kaczmarski śpiewał o znienawidzonej władzy ustroju, tak. Amory runął, runął, runął. To dzisiaj na katechezie u nas było. A później mury runęły i co o następnej władzy Kaczmarski śpiewał? Amory rosną, rosną, rosną. No bo tam pamiętamy, że z Quo Vadis jeszcze Sienkiewicz pisał: jest wiele nauk dzisiaj partii, które chcą sprawiedliwości, ale tylko ta jedna nauka Chrystusa, że tak powiem, od siebie czyni serce ludzkie sprawiedliwym. No i tutaj jakby myślę, nie możemy za dużo obiecywać sobie po tych następnych wyborach, jako że z historii też pamiętamy, że ci, co zgrzeszyli, do ziemi obiecanej nie weszli. No i u nas też jakby zgrzeszyli ci, co przeciw życiu głosowali i ci, co na aborcjonistów później głosowali. Ale walczyć musimy, wiadomo, dla przyszłych pokoleń. Szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże. Przyjmujemy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo?
Szczęść Boże.
Kogo witamy, skąd telefon?
Andrzej z Wrocławia.
Panie Andrzeju, to numer telefonu dla zagranicy, przepraszam najmocniej. Radio Maryja, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Halina Wisłocka z Warszawy.
Witam pani Halino, bardzo proszę.
Chciałam zwrócić uwagę na jedną rzecz dosyć istotną, którą się w Polsce od początku radośnie pomija. Mianowicie, Polska była zniszczona straszliwie w czasie wojny. Polska była zniszczona jeszcze przedtem w czasach zaborów i I wojny światowej. Wszystko, całą odbudowę dźwigał na sobie naród polski. Po wojnie zbudowano przemysł, odbudowano miasta, podawaliśmy sobie cegły, oczyszczali place, braliśmy udział w budowaniu, mieliśmy niewypłacone pensje, niedopłacone pensje, zarabialiśmy dużo mniej niż odpowiedni specjaliści na Zachodzie. Wszystko to zostało utopione w przemyśle, w budynkach, między innymi w domach zakładowych. I teraz, prawda, przystępujemy. Co, do czego przystąpiono? Czy temu narodowi oddano cokolwiek z tego, co zrobił? Nic. Czy w jakikolwiek sposób zwrócono na to uwagę, że naród polski uczestniczył w tym wszystkim, w całej tej odbudowie? Nic. Nic. I teraz jeszcze powiedzmy sobie szczerze, dodatkowo dodaję do wczorajszego programu. O pani Blidzie. Pani Blida ogłosiła jako minister, że w 2000 roku nastąpi uwolnienie czynszów. Równocześnie trzeba sobie powiedzieć, że spółki nomenklaturowe wyznaczone przez PZP, bo panowali nad tym doskonale centrala, objęła kierownictwa zakładów państwowych. została następnie na tym uwłaszczona. A w momencie, kiedy pani Blida powiedziała o tym, że będą uwolnione czynsze.
Dziękuję pani Halino, minęły dwie minuty. Pani profesorze, do pani Haliny.
No, jeśli mówimy o tym, o tej odbudowie kraju, no to rzeczywiście jest tak, jak pani mówi, że tutaj no, naród odbudowywał w takim systemie, jaki on wówczas był. Natomiast no, ten moment, oczywiście, że to było na sposób różnoraki, taki patologiczny, wszystko zarządzane, niegospodarność i komunistyczna, i to, ale no, rzeczywiście jest tak, że była tak zwana prywatyzacja, później taka niby powszechna prywatyzacja poprzez te fundusze, ale to naprawdę było jakiś kuriozum i tutaj ludzie, którzy wychodzili z komunizmu, tacy prości ludzie, no to na tym majątku, którym był majątkiem wspólnym, no raczej się nie uwłaszczyli. Raczej tutaj mieliśmy do czynienia z uwłaszczeniem nomenklatury i to też odbywało się w wielu wypadkach w sposób patologiczny, a nie z korzyścią dla tych, którzy rzeczywiście ten pot zostawili w tym kraju.
Drodzy Państwo, za chwilę będziemy przyjmować kolejne telefony w studiu Radia Maryja. Pan profesor doktor habilitowany Mieczysław Ryba. Pragnę przypomnieć temat naszych rozmów niedokończonych. Polska prezydencja w Unii Europejskiej, minęły dwa miesiące.
Czym tu dumać na brukselskim bruku, kiedy rozbrzmiewa tyle fałszywych nut i kiedy wśród fajerwerków huku tak wielu chce zapomnieć słowo Bóg. Europo, kiedy znów przyjęłaś nas pod swój dawno zbudowany dach i odnawiasz swoje mury dziś. Nie zapominaj, gdzie fundament ich. Europo, nie możesz żyć bez Boga. Nie uciekaj dziś od prawdy prostych słów. Zapisz je w sercu i zachowaj w duszy, bo Bóg jest drogą, którą warto iść. Bez serc, bez ducha, to szkieletów ludy, powraca dzisiaj echo poety słów. Bez Boga w sercu i bez Boga w duszy tak trudno będzie znaleźć mocny gród. Na opoce zbudowany jest twój dom. Europo, rodziną silna bądź. Są wartości, których trzeba strzec, by idąc do przodu wiedzieć skąd i gdzie. Europo, nie możesz żyć bez Boga. Nie uciekaj dziś od prawdy prostych słów. Zapisz je w sercu i zachowaj w duszy, bo Bóg jest drogą, którą warto iść. Europo, nie możesz żyć bez Boga, tak jak prosił kiedyś Ojciec Święty nasz. My twoje dzieci powtarzamy dzisiaj, nie lękajcie się, otwórzcie Chrystusowi drzwi.
15 minut po godzinie 23 trwają rozmowy niedokończone. Przyjmujemy kolejne telefony. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
No, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Sławka.
Jak pan na imię?
Sławek.
Panie Sławomirze, bardzo proszę.
No ja mam takie pytanie, no chciałbym się tam zapytać, jak to tam wyszło z tym, w tym parlamencie, jak premier przemawiał, jaki wstyd zrobił ten Ziobro.
Ale to może jaśniej, konkretniej? No właśnie, i tyle konkretów, i tyle jasności, przejrzystości wypowiedzi.
Z tego konkretu to chyba chodzi o pewną dyskusję w Parlamencie Europejskim, kiedy przemawiał premier. No rzeczywiście była tam dyskusja i uznano tutaj w polskich mediach, no jak można było krytykować na forum Parlamentu Europejskiego premiera, że zrobił to minister czy poseł Ziobro i to jest po prostu rzecz niedopuszczalna. No oczywiście to się wpisywało troszkę, ta cała akcja medialna, to się wpisywało troszkę w kontekst tego, co mówiłem wcześniej, że w pewnym momencie w Platformie pojawiły się tego typu tezy. Nie wolno krytykować rząd, ponieważ to krytyka rządu przyniesie nam wstyd na arenie międzynarodowej, bo prezydencja jest tak ważna, tak istotna, że musimy się pokazać Europie i wszystkie oczy są na nas zwrócone. Po pierwsze, tych oczy zwróconych nawet na premiera wówczas przemawiającego w Parlamencie Europejskim nie było aż tak wiele i to nie było w ogóle prawie zauważone. Ta prezydencja, tak jak mówiłem, też. Natomiast jeśli bierzemy pod uwagę krytykę rządu, czy parlamentarną, czy pozaparlamentarną, czy medialną, to jest to po pierwsze prawo każdego posła, a po drugie prawo każdego obywatela. Oczywiście, że to w jaki sposób ta krytyka była przyjmowana, to pokazał minister spraw zagranicznych, stosując tą słynną notę do Watykanu, ale pojawiły się też inne tezy. Nie wolno krytykować, bo jest prezydencja. Oczywiście to jest wszystko oparte o pewne takie hasła propagandowe na użytek bieżącej kampanii wyborczej, a nie związane z realnym działaniem w sferze międzynarodowej.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze kogo witamy?
Aleksander z Warszawy.
Witam panie Aleksandrze.
Witam ojca, witam pana profesora. Panie profesorze, w związku z tym, że jesteśmy w Unii Europejskiej, ja jestem ciekawy, czy u nas będzie zastosowane prawo, które obowiązuje w państwach Unii Europejskiej, mianowicie dotyczące gazu łupkowego, który to gaz łupkowy w bardzo dziwny sposób przy milczącej jednej i drugiej stronie został właściwie nam odebrany. Jak się okazuje, mamy tylko 1% tego gazu. Reszta pójdzie do prywatnych koncernów amerykańskich. 100% skażenia, które nas czeka. Niewyjaśniona jest ta sprawa. Nie ma dyskusji publicznej na ten temat. Ludzie nie mają świadomości, czym to grozi. Tym bardziej, że na przykład w takim stanie Nowy Jork jest kompletny zakaz wydobywania gazu łupkowego. Czyżby oni u siebie nie chcieli, a u nas chcieli, bo u nas mają za darmo. I pan premier Tusk, o tym też się nie mówi, zażądał od prezydenta Francji, żeby na temat gazu łupkowego w Polsce siedział cicho i ponoć dostał od prezydenta Francji takie obiecanie, że prezydent Francji nie będzie protestował odnośnie polskiego gazu łupkowego, a Francja ustawą parlamentarną zakazała w maju wydobywanie tego gazu. Od razu mówię, nie jestem agentem Gazpromu. Cieszyłem się na ten gaz jak dziecko, nie wiedząc, jaka jest technologia wydobywania tego gazu. Kiedy na takim ogólnie dostępnym portalu jak Wikipedia jest ta technologia wyłożona czarno na białym, no to włosy stanęły mi dęba. Nie trzeba być specjalistą, żeby mieć trochę wyobraźni, co się z tym dzieje. Uważam, że w sytuacji utraty suwerenności gospodarczej i nowego prawa geologicznego, które zostało wprowadzone w kwietniu i też jakoś cicho na temat tego prawa, to prawo...
No niestety, panie Aleksandrze, czas minął ponad 2 minuty. Ja chciałbym tylko odwołać do archiwum Radia Maryja. Niejednokrotnie podejmowaliśmy ten temat z udziałem ekspertów. Pan profesor Jędrysek, pan minister Jan Szyszko, także profesor doktor habilitowany, wielu także fachowców, którzy byli obecni w Radiu Maryja, podejmowali ten temat. Ja zachęcam do odwiedzenia archiwum chociażby internetowego, gdzie są te audycje w pasku dotyczącym rozmów niedokończonych. Zapraszam do wysłuchania chociażby tych głosów ekspertów, które no są jasnym dementi wobec tych zagrożeń, o których mówi pan, panie profesorze.
Problem jest taki. Jeśli bierzemy pod uwagę kwestię gazu łupkowego, ja specjalistą nie jestem co do sposobów jego wydobycia i tak dalej. Natomiast jest pewna gra, która się na tym tle toczy, bo rzeczywiście w Stanach Zjednoczonych on jest wydobywany, rzeczywiście we Francji nastąpił ten zakaz, ale jest coś takiego w przestrzeni gospodarczej w Europie, jak układ, który się kształtuje na linii Paryż-Berlin-Moskwa. Rzeczywiście ten układ jest finalizowany chociażby poprzez tę rurę bałtycką i gdyby w Polsce odkryto ten gaz na dużą skalę, no to pamiętajmy, że ta rura traci swój sens, bo ta rura była po to, ażeby ominąć Europę Centralną. Jeśli natomiast na terenie Polski wydobywano by duże ilości tego gazu, to automatycznie w przestrzeni środkowoeuropejskiej pojawia się alternatywa i szantaż ewentualnie gazowy idący ze wschodu automatycznie wygasa, nie ma racji bytu, nie ma możliwości tego czynienia. Jeśli bierzemy pod uwagę grę, którą tutaj roztoczono, ona o tyle miała pewne przesłanki racjonalne, że tu zaproszono prezydenta Obamę i rzeczywiście ten to miało jak jeden z takich rzeczywistych kwestii, gdzie te dyskusje się toczyły, to była kwestia właśnie gazu łupkowego, bo my jesteśmy w takiej oto sytuacji w relacji do Unii, że tak naprawdę z powodów tak zwanych ekologicznych Unia jest w stanie, w moim przekonaniu, bardzo szybko, chociażby dlatego, że są jakieś tam kwestie zanieczyszczeń, czy kwestie jakichś wstrząsów, czy czegoś, zablokować to tak, jak wiele rzeczy się robi. No, na przykład blokuje się rozwój energetyki węglowej, bo CO2 jest emisja CO2 do atmosfery, a może być lepiej energetyka jądrowa, bo nie ma emisji, bo ktoś ma w tym interes. Więc równie dobrze, ponieważ taki interes strategiczny jest realizowany na linii Paryż-Berlin-Moskwa, absolutnie wydaje mi się, że te możliwości Brukseli są w tym względzie. Natomiast to zaangażowanie amerykańskie, ponieważ to jest gra o wiele szersza, globalna niż nam się zdaje, no mogłoby zblokować ewentualne unijne dyrektywy w tym zakresie. I wydaje mi się, że ten Obama mniej więcej w tym obszarze był wprowadzany. Natomiast kwestia jest bardzo istotna, co pan mówi, no kto będzie korzystał ewentualnie z tego, jakie firmy wydobywcze, czy polskie, czy zewnętrzne. Wydaje się, że Amerykanie mocno tutaj w to chcą wejść. I czy to, no, to zostanie sfinalizowane. Natomiast kwestie te, no, w jaki sposób to jest wydobywane, to tak jak ojciec mówił, no, są specjaliści, którzy w tej dziedzinie się wypowiadają. Pewnie są jakieś metody, które mogłyby być groźne, ale są też takie, gdzie to może być bezpieczne. Z pewnością jest też tak, że jeśli nawet w obszarze bezpośredniej eksploatacji ze względu na braki technologiczne, ze względu na różne uwarunkowania międzynarodowe, obcy kapitał tutaj wejdzie, to zyskiem mogłoby być to, że mielibyśmy alternatywne dojście do złóż. To znaczy to, co zawsze mówi się o dywersyfikacji, czyli żeby mieć różne źródła dostaw, no to by było bardzo poważne. Ale oczywiście, tak jak mówiliśmy wcześniej o tej prezydencji, możliwości jak gdyby angażowania państw środkowoeuropejskich wokół Polski, no to jest to temat, który można by było chociażby w czasie prezydencji w jakiś sposób podnieść, w jakiś sposób zainteresować inne państwa, które tutaj w obszarze nam bliskim funkcjonują. Ale to w tej chwili nie jest to temat. Wydaje się, że to zaangażowanie interesu amerykańskiego spowodowało to, że to jest jak gdyby realizowane, bo powiadam, podmiotowość naszych tutaj sił, czy tych sił politycznych nie jest aż tak duża, żeby były w stanie się oprzeć naciskom, które mogą iść z Brukseli. A Bruksela, no powiedzmy sobie szczerze, robi interesy strategiczne z Rosją, a nie tutaj w centralnej Europie.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo?
Niech będzie pochwalony Chrystus Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kogo witamy?
Krzysztof z południa Lubelszczyzny.
Witam panie Krzysztofie, bardzo
witam
proszę.
Witam serdecznie ojca, witam pana profesora Mieczysława. No ja chciałbym bezpośrednio do tematu nawiązać. 2 miesiące minęło i tutaj chciałbym zabrać głos z perspektywy człowieka w średnim wieku, rocznik 69 i nauczyciela i radnego z kilkunastoletnim stażem. Tak naprawdę to ta prezydencja z perspektywy Polski nic nam nie daje. No bo czy my odczuwamy jako zwykli śmiertelnicy jakieś pozytywne dla nas efekty tej prezydencji? Chyba nie. No chciałbym jeszcze tutaj jedno zdanie takie króciutko powiedzieć. No sam byt, jakim jest Unia Europejska, no jest budowany wbrew naturze, bo organizm, który prowadzi do monokultury, do połączenia czegoś w jeden byt, do niczego dobrego nie prowadzi. Sama natura musi mieć różnorodność, żeby mogła się rozwijać i budowanie czegoś wbrew naturze na pewno nie służy w perspektywie dalszej żadnemu rozwojowi. Także z perspektywy tego średniego człowieka obawiam się, że nic nie wniesie, a tylko będzie jakieś wielkie halo za kilka może miesięcy. Jakie to skutki pozytywne myśmy tutaj otworzyli przez oczywiście halo głoszone przez ekran telewizora. Szczęść Boże, było jest mi bardzo miło, że się dodzwoniłem i pozdrawiam pana profesora Mieczysława.
Bóg zapłać z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo. No tutaj pan porusza takie kwestie cywilizacyjne, zresztą podnoszone w czasie akcesji Polski do Unii Europejskiej. Wtedy głoszono, szczególnie mówiono elektoratowi chrześcijańskiemu, że kiedy wejdziemy do Unii Europejskiej, będziemy głosić te zasady chrześcijańskie, ponieważ Europa gdzieś się w tym wszystkim pogubiła. Prezydencja mogłaby być taką okazją też ku temu, ażeby proponować pewne tego typu wzorce. No, żebym się z panem zgodził, że no, na łacińskiej podstawie jednoczenia byłyby najbardziej sensowne przy pełnym tym poszanowaniu różnorodności, natomiast rzeczywiście tu idziemy w kierunku takiej jednostajności, jednostajnej waluty, pewnych wzorców prawnych, pewnych rozwiązań gospodarczych, wreszcie, tak jak mówimy, centralizacji, która coraz bardziej postępuje w obszarze europejskim. To przy różnych narodach, które tu funkcjonują, jest po prostu bardzo trudne. To jest tak, jak ktoś próbował analizować, czy da się z tej Europy rzeczywiście zrobić superpaństwo bez wewnętrznych konfliktów. No nie bardzo się da, ponieważ nie mamy do czynienia z jednym narodem. To znaczy, kiedyby zrobić wybory do Parlamentu Europejskiego, takie, że można głosować na różne partie takie, powiedzmy, europejskie, to Francuzi i tak będą na Francuzów głosować, Hiszpanie na Hiszpanów, a Polacy na Polaków. W związku z czym nie ma czegoś takiego jak międzynaród. I później te interesy i tak by się wtedy usprzeczniały w forum parlamentu czy w różnych innych instytucjach. Bo po prostu trzeba tę różnorodność naturalną poszanować po to, ażeby to jednoczenie, czy ta jedność no, odbywała się w pokoju i w ładzie i w jakimś, do jakiegoś celu zdążała. Dziękuję.
Prosimy bardzo. Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Witamy Marcina z Kielc.
Witam panie Marcinie, bardzo proszę.
Witam bardzo serdecznie ojca prowadzącego i także pana profesora. Ja tutaj chciałbym też powiedzieć między innymi do radiosłuchaczy, że jest taki bardzo fajny filmik na temat oszukaństwa, jak nas oszukują Polskę, każdego obywatela Polski. Jest taki filmik umieszczony na portalu YouTube. Nie chciałbym tutaj reklamować go, ale jest taki tytuł Wezwanie do przebudzenia. Nie wiem, czy ojciec się spotkał z tym tytułem. Jest bardzo piękny. Naprawdę ukazuje, jak po prostu politycy, korporacje świata chcą przejąć władzę nad światem. Jak chcą przejąć nie tylko Unię Europejską, Amerykę, jak chcą wykorzenić wiarę nie tylko w naszego Boga, ale zlikwidować wszelkie religie świata. I tam jest ukazane, jak właśnie prowadzą politykę. Więc zapraszam do obejrzenia tego filmu, jakby ktoś tam miał ochotę zajrzeć. To jest z lektorem w tej chwili, więc bardzo zachęcam. A do czego zmierzam? Jeśli człowiek obejrzy, to naprawdę się przebudzi i naprawdę widzi, że i nasi politycy dzisiaj, ówcześni nam panujący, to są po prostu tylko marionetki, które wykonują rozkazy wielkich korporacji i Unii Europejskiej i Ameryki. Także zachęcam i jakby ksiądz ojciec i pan profesor, nie wiem, czy może słyszeli o tym filmiku, mogli kilka słów powiedzieć. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże, niech pan Bóg błogosławi i wszystkim radiosłuchaczom. Szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże, dziękujemy za tę zachętę. Przyjmujemy ostatni telefon w tej części. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kogo witamy?
Mirosław z Wielkopolski.
Bardzo proszę, panie Mirosławie.
Ja chciałem powiedzieć, że w zasadzie przeciętny obywatel nie ma nic do powiedzenia w sprawie naszej prezydencji w Unii Europejskiej, dlatego że w zasadzie tam się nic nie dzieje. I właśnie zastanawiam się nad tematem tej audycji, bo w zasadzie te wszystkie telefony, które dotąd słyszałem, to właściwie są nie na temat, ogólnie o Unii Europejskiej, a nie o naszej prezydencji. I dlatego tu faktycznie nie ma o czym mówić, bo ja mam wrażenie, że nie dzieje się nic. To wszystko, dziękuję, z Bogiem.
Dziękuję, panie profesorze.
No, rzeczywiście pan ma rację, że się nie dzieje nic realnego w sferze, powiedzmy, ale nawet powiedzieć sobie, czy roztłumaczyć, dlaczego się nic nie dzieje, co mogłoby się dziać, lub na czym polega ta propaganda, to moim zdaniem ma sens, ponieważ tak jak tutaj z ojcem, ojciec też podnosił to, ten kontekst kampanii wyborczej, a tej prezydencji, że to wszystko jednak będzie wykorzystywane medialnie w sensie propagandowym i nawet to nic sprzedane w jakiejś tam, powiedzmy, otoczce medialnej, no będzie służyło ku temu, żeby uzyskiwać pewne efekty takie, powiedzmy, wyborcze czy propagandowe. A więc dobrze jest opisać tę rzeczywistość tak, jak ona wygląda realnie, a nie dawać się zwieść jakimś tam, powiedzmy, propagandowym hasłom.
Drodzy Państwo, ta część naszego spotkania dobiega końca. Pan profesor pozostaje także w naszym programie po północy, a zatem nie czynimy podsumowania. Będzie kontynuacja tego spotkania w programie po północy. Za tę część i za to spotkanie, panie profesorze, już teraz bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Drodzy Państwo, kończymy rozmowy niedokończone.